Skupmy się zatem na słuchaniu Bożego Słowa. Ja myślę, że będzie wielka radość z tego portfela i to będzie taka przypowieść o zgubionym portfelu. I mam nadzieję, że będzie świadectwo dziękczynne. Sporo na tej konferencji słyszymy o łasce. Na pewnej konferencji teologicznej, o ile dobrze pamiętam, było to w Chicago na przełomie lat 70., 80., przywołuję to z pamięci, czytałem to w książce, której tytuł znam, pamiętam, gdyby ktoś był zainteresowany, mogę później powiedzieć, co to za książka. Otóż na tej konferencji teolodzy debatowali na temat różnic między chrześcijaństwem a wszystkimi innymi religiami. Dyskusja trwała długo i teolodzy byli coraz bardziej skonfundowani i rozczarowani. Dlatego, że odkrywano coraz więcej podobieństw, uwaga, między chrześcijaństwem a wieloma innymi religiami. Bo to niemal w każdej religii jest modlitwa. Oto niemal w każdej religii jest obiekt czci. Bardzo często jest to jakiś osobowy Bóg czy bóstwa. Oto w każdej religii jest jakaś praktyka służąca bóstwu. Są w niektórych religiach nawet elementy czy koncepcje zmartwychwstania, co nam chrześcijanom wydaje się cokolwiek niepokojące. Jak to, nie mamy monopolu na wieść o zmartwychwstaniu? I wtedy na tą konferencję przybył pewien starszy kaznodzieja, praktyk, który z racji swojej pozycji w kościele, autorytetu, służby dla Boga, poproszony został o wypowiedź w tym temacie. I tenże brat podszedł do mikrofonu i powiedział: ależ to jest bardzo proste. To, co różni chrześcijaństwo, drogę pańską, od wszystkich innych religii, to jest łaska. W żadnej innej religii, jak mogliśmy dzisiaj słyszeć na jednym z wykładów, nie ma łaski. Są tylko uczynki, zabiegi, starania, które mają później zostać w jakiś sposób ocenione, zmierzone, zważone. Łaska. Łaska jest tym, co odróżnia drogę pańską od wszelkiej innej drogi, od wszelkich innych dróg. Czym jest łaska? Teologia mówi tak, że łaska to niezasłużona Boża przychylność. To jest taka bardzo krótka, cząstkowa definicja teologiczna. Ją można rozbudowywać, dodawać, ale w wielkim skrócie na pewno łaska jest niezasłużoną Bożą przychylnością. Ale nam, kochani, z pewnością nie chodzi o jakąś słownikową definicję, o intelektualne zrozumienie i zapamiętanie tego, czym jest łaska w teologii. Ja myślę, że chodzi nam o wiele bardziej o to, abyśmy łaski Bożej doznawali, doświadczali i przeżywali na co dzień. Amen? Także i dzisiaj, tego wieczora. I wierzę, jestem głęboko przekonany, że Duch Boży, który jest Duchem łaski, że Bóg, który jest Bogiem łaski, dzisiaj przez swoją łaskę chce działać na tym miejscu. Chce dotykać naszych serc, naszych sumień, naszych umysłów. Chce dotykać naszych charakterów i naszej woli. I chce sprawić, że Jego łaska będzie działać, jak napisał Paweł w jednym miejscu, skutecznie. Otóż to. Dlatego, że łaska może działać skutecznie lub może być zablokowana. Możemy nie pozwolić łasce Bożej działać. I to, o czym chcę dzisiaj mówić, to jest umożliwienie Bogu skorzystania z Jego łaski, która jest przeogromna, obfita i cudowna. Wszyscy znamy pieśń "Cudowna Boża łaska". Czy wszyscy doświadczamy cudowności Bożej łaski? I uwaga, Biblia mówi o różnych łaskach. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale łaska zbawienna to jest ta, która wyrwała nas z ciemności, przeniosła do światłości, z mocy szatana do mocy pod władzę Boga. Ale jest jeszcze łaska, która działa w naszej codzienności, która pomaga nam prowadzić zwycięskie życie w Panu Jezusie, która pomaga nam skutecznie służyć, która umożliwia Bogu używanie nas, słabych ludzi, słabych naczyń, słabych narzędzi w niezwykły sposób. Na początek chciałbym Abyśmy w Biblii dostrzegli pewne obrazy Boga i Kościoła, które pozornie zawierają jakieś paradoksy. Pierwszym miejscem, które przeczytamy, to jest Księga Izajasza, rozdział 57, werset 15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest wysoki i wyniosły? Nie. Z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. W pierwszej części dowiadujemy się, że Bóg jest wysoki i wyniosły. I moglibyśmy powiedzieć, no to już po mnie. Zero szans. Święty, święty, święty Bóg. W tej samej księdze Izajasz, gdy zobaczył Boga, szósty rozdział, i gdy usłyszał serafy wołające święty, 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 co powiedział o sobie? Biada mi. Biada mi. A to był mąż Boży. To był człowiek, który chodził z Bogiem, ale kiedy zobaczył jego świętość, zaczął wołać, biada mi, zginąłem. Ale druga część tego wersetu niesie niesamowite przesłanie. Przesłanie łaski. Bóg jest bliski tych, którzy są skruszonego i pokornego ducha. A więc jest bliski i przychylny. Gdybyśmy mieli przez chwilę wejrzenie w to, co dzieje się w niebie. Wiemy z opisów biblijnych, co się dzieje, ale wyobraźcie sobie teraz salę tronową, te wielkie tłumy, postacie starców dookoła tronu, baranka pośród tronu i Boga Świętego, i serafów, i cherubów. I ten wzniosły Bóg przychodzi dzisiaj do ciebie. Do ciebie. Do ciebie. I powiem więcej, przychodzi też do mnie. Przychodzi nawet do mnie. Nawet do takiego człowieka jak ja. Myślicie, a to takie efekciarstwo, co ty mówisz. Tak się krygujesz tutaj. Nie, nie. Ja znam siebie. I to, że Bóg przychodzi do mnie, to jest wyłącznie Jego łaska. I nic więcej. Dziękuję za to. Amen. I to, że Bóg przychodzi do ciebie, to nie jest żadna twoja zasługa, ale to jest cecha Jego natury, to jest wyłącznie Jego łaska. Idąc dalej, obraz Kościoła. Pierwszy list Jana 2,14. Pierwszy Jana 2,14. Czytamy... No, tak, siostra jest, Gosia, szybsza ode mnie, dziękuję. Dzieci znacie ojca, ojcowie znacie tego. I teraz druga część. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Więc Bóg mówi, że z jednej strony Kościół ma być zwycięski, pełen mocy, ale z drugiej strony czytamy w wielu miejscach, na przykład Księga Zachariasza i inne, że nie dzięki mocy i sile się to stanie, lecz dzięki Duchowi Bożemu, dzięki łasce Bożej. Zobaczcie więc, Bóg święty, wysoki, wzniosły jest bliski tego, który jest pokorny. Bóg tym pokornym, słabym ludziom daje zwycięstwo z łaski, nie przez ich siłę i moc, ale przez Jego moc i Jego siłę. I jeszcze jeden fragment, zanim przejdziemy do głównej myśli. To jest Psalm 33, wersety 16 do 18. Psalm 33, wersety 16 do 18. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Zauważcie, Bóg wszelkie zwycięstwo, ocalenie, chwałę i błogosławieństwo, jakie spływają na człowieka, przypisuje sobie. I tak naprawdę Bóg jako Pan historii, Pan dziejów stoi za każdym zwycięstwem, powodzeniem i sukcesem. Często wyobrażamy sobie, że ktoś wygrał jakąś bitwę, bo był silniejszy. Tak naprawdę jest to Boże zrządzenie i Boży plan, który będzie wypełniany i realizowany aż do końca dziejów. I w tym wersecie słowo łaska jest tym kluczowym wersetem. Końcówka 18 wiersza, spójrzcie. Oko Jego jest nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Czego spodziewasz się dzisiaj? I teraz nadszedł czas, aby przedstawić wam tytuł kazania, abyście wiedzieli, o czym mówię, czy o czym będę mówić. Tak, żeby nikt nie miał później wątpliwości, o czym ten człowiek mówił. I tytuł tego kazania, tego dzielenia się brzmi tak. Bóg używa to, co słabe. Bóg używa to, co słabe. Czy to jest dobry tytuł dla ciebie? Czy są tu jacyś ludzie słabi? Jest, tacy nieśmiali. No, słabi z natury są nieśmiali. Niektórzy są tak słabi, że nawet nie mają się odwagi do tego przyznać. Zaraz wydobędziemy z was to właściwe wyznanie. Jeśli są tu osoby myślące tak. Ja jestem zbyt słaby. Zbyt słaba, aby Bóg mógł mnie użyć. To rozważanie jest dla ciebie. Ale z drugiej strony, jeśli są osoby myślące tak. No jestem tak mocny, wystarczająco mocny, by Bóg mógł mnie użyć. No to rozważanie też jest dla ciebie, pod rozwagę. Czyli dla wszystkich. Bo chyba nie ma kogoś pośrodku. Trudno mi sobie wyobrazić taki stan pośredni. Jedna uwaga na początku. Słabość to nie jest byle jakość. Umówmy się. Słabość to nie jest byle jakość. Czasami mamy potencjał, mamy zdolności, ale robimy coś byle jak. Prawda? Aby tylko jakoś tam. Nie, nie. Słabość oznacza zgodę na to, że nie potrafię, że się nie nadaję, że nie jestem najlepszy, że są inni lepsi ode mnie, ale jeśli coś robię, robię to najlepiej, jak tylko mogę. I spójrzmy dzisiaj na kilka postaci i obrazów biblijnych, które tę zasadę ilustrują. Zasadę Bóg używa to, co słabe. I zacznę od tego, o czym dzisiaj mówił Mariusz, powołanie apostołów. On mówił o jednym apostole głównie, czy o Natanielu też, nie, o Lewim, tak, o Lewim. Wiecie, kim byli apostołowie, tych 12 pierwszych? To byli uczniowie, którzy nie zdali do lepszej szkoły. To byli ludzie, którym nie powiodło się w ich edukacji. W żydowskim społeczeństwie tamtych czasów wszyscy chłopcy uczyli się na pamięć Pisma Świętego, Tory. Uczyli się, aż w końcu następowała pierwsza selekcja i ci najlepsi z nich szli dalej, do kolejnego etapu. Ci słabsi wracali do domów. Potem znów była nauka, selekcja i w końcu, kiedy mieli już kilkanaście lat, rabbi, nauczyciel, który ich edukował, mógł powiedzieć im, pójdź za mną, i oznaczało to słowo powołania do jego prawdziwej szkoły rabinicznej, albo mógł tego nie powiedzieć. I ci, którzy nie usłyszeli tego zdania, pójdź za mną, wracali po prostu do domu uczyć się zawodu. Do zawodówki szli, do ochapu szli. Liceum już nie było dla nich, nie mówiąc o studiach. Ci najlepsi zostawali uczonymi w piśmie, faryzeuszami. Tymi, którzy chodzili w długich szatach, i objaśniali ludziom treść świętych ksiąg. A reszta to byli robotnicy, rzemieślnicy, rolnicy, celnicy, rybacy i tak dalej. Wydaje mi się, że wśród tych 12 powołanych nie było ani jednego absolwenta jesziwy, czyli szkoły żydowskiej. Kogo Jezus wybrał? No same odrzuty. Drugi, trzeci garnitur. Ci najlepsi robili kariery, zdobywali stanowiska, błyszczeli, wydłużali frędzle u szat, obiadali wdowy i spierali się z Jezusem. A ci ryby, cło. Dlaczego tak się dzieje? Pomyślmy. I z tego, co możemy przypuszczać, prawdopodobnie, tak komentarze historyczne twierdzą, najlepiej wykształconym, wyedukowanym apostołem był Judasz. Dlatego, że jako jedyny nie pochodził z Galilei, ale z Judei i prawdopodobnie z tego powodu miał nieco lepszą edukację niż reszta Galilejczyków, tych prowincjuszy. No i jak skończył Judasz? Dlaczego? Dlatego, że Bóg używa to, co słabe, aby odebrać całą chwałę dla siebie. Bóg używa tych, którzy są słabi, aby żaden człowiek nie miał uzasadnienia chluby w samym sobie. Przyjrzymy się teraz postaci apostoła Piotra. Z pewnością znamy to zdarzenie opisane przez ewangelistę Mateusza w rozdziale 16, między wersetami 13 a 20, kiedy Jezus zaczął pytać swoich uczniów, apostołów, za kogo ludzie mnie uważają. Było to w okolicy Cezarei Filipowej. I pamiętacie, były tam różne propozycje, odpowiedzi, Jan Chrzciciel, Eliasz, a w końcu Piotr, Kefas, powiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział niesamowite słowa pochwały, wyróżnił Piotra i to przy innych apostołach. Błogosławiony jesteś. Ojciec w niebie ci to objawił. O, otrzymasz klucze, ja zbuduję kościół mój. Bramy piekła go nie przemogą, ty jesteś Petros, buduję kościół mój na Petrze, na skale. Wiecie, Piotr musiał się poczuć bardzo dowartościowany. Och, jaki to zaszczyt. Z ust rabiego usłyszeć taką pochwałę. No to teraz na pewno urosłem w oczach moich kolegów, apostołów. I przypuszczam, że Piotr wyobraził sobie, że wkrótce no na pewno zostanie co najmniej doradcą Jezusa. No po takiej pochwale, no nic, tylko propozycja awansu. I może podwyżka. I kilka wersetów czytamy, że Piotr spróbował tej sztuczki. Jezus zaczął mówić o krzyżu. Wersety kolejne, 21 do 23. Piotr, no wiecie, ten błogosławiony, ten nie ciało i krew, ale ojciec w niebie.
No co, możemy dalej iść, tak? Więc mówimy o Piotrze, który poczuł się na tyle ważny, że ośmielił się wziąć Jezusa na stronę, gdy ten mówił o krzyżu i co powiedział? Panie, co ty mówisz? Nie przyjdzie to na ciebie. To jest niemożliwe. I co powiedział Jezus swojemu nowo upieczonemu, w cudzysłowie, doradcy? Co powiedział? Idź precz. Kto? Szatanie! Siostro, bracie, co byś poczuł, gdyby twój pastor, kaznodzieja powiedział ci: idź precz, szatanie! Jejku, członkowskie trzeba by było zwoływać. Jak on mógł? Taka zniewaga! Przeproś przy wszystkich. Piotrowi musiało pójść w pięty. Ale co dalej działo się z Piotrem? To jest bardzo ciekawe. Myślę, że był szczęśliwy, że wziął Jezusa na stronę. Bo prawdopodobnie inni tego nie słyszeli. Jedyny plus tej sytuacji. Idzie moc. Ewangelia Marka 14:72. Jest to szczególnie widoczne w przekładzie Biblii Warszawskiej, czyli tej naszej Brytyjki. Historia nocy pojmania Jezusa. Jakoś znajdę ten tekst. 14:72. I to jest ta sytuacja, kiedy kur zapiał po raz trzeci. Pamiętacie wszyscy, nie muszę tych szczegółów opowiadać. I czytamy w tym wersecie tak. I wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus. Zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. Osobiście uważam, że był to kluczowy moment, moment zwrotny w życiu apostoła Piotra. Był to moment o wiele bardziej zasadniczy i ważny nawet niż rozmowa jego z Jezusem już po zmartwychwstaniu, kiedy powiedział mu Pan, paś owieczki moje. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że od tego momentu było już tylko lepiej w życiu Piotra. To był najgorszy, najbardziej dramatyczny moment, najgłębszy dół, w jakim apostoł się znalazł. Załamał się, czytamy. Zrozumiał, że nie ma żadnej siły i odwagi, że już jest po nim, że nie jest niczego wart. Zaparł się, zdradził, koniec, tchórz. Jak dalej miałby żyć? Jak dalej miałby służyć Bogu? Ale właśnie od tej pory było już tylko lepiej. I w końcu usłyszał to zdanie 3 razy wypowiedziane przez Jezusa. Paś owieczki moje, Panie, czy Piotrze, czy miłujesz mnie? Pamiętacie ten dialog z końcówki Ewangelii Jana. Paś owieczki moje. Dlatego, że Bóg używa to, co słabe, aby odebrać całą chwałę, która jest Mu należna. Pan wybrał słabego Piotra. Może był silny fizycznie. Może był gadatliwy. Może był człowiekiem, który szybko podejmuje decyzje, może za szybko. Ale okazało się, że tak naprawdę jest bardzo słaby. O tym samym pisał Paweł w swoich listach. Ja kiedyś nie rozumiałem tego. Myślałem, że człowiek, który służy Bogu, to musi być taki mocarz, tytan duchowy, ktoś nie do zdarcia. Walec po tobie przejedzie, nieważne. Ja wstaję się, otrzepuję i mam siłę. Paweł, szczególnie w listach do Koryntian, jeżeli byśmy zajrzeli do tych miejsc, pisał tam, chlubię się słabościami, upodobanie mam w słabościach. To jest na przykład 1 rozdział 1 listu, wersety 25-29. Cała chwała należna jest Bogu. I słuchajcie, kochani, dopóki nie zrozumiemy tej zasady, Bóg będzie musiał nas łamać, będzie musiał nas rozbijać, będzie musiał nas nawet upokorzyć, by mógł nas prawdziwie użyć i odebrać z tego i z naszego życia całą chwałę dla siebie. A teraz kilka obrazów, przykładów ludzi, a nawet, uwaga, przedmiotów, których Bóg użył, przedmiotów przez złamanie, uszkodzenie czy nieporadność czy wadę Bóg użył, aby stały się narzędziami chwały, zwycięstwa i błogosławieństwa. Czy jesteście zainteresowani wykładem o ludziach słabych dla ludzi słabych? Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 32. Wiersze 22-31. Jakub walczył z aniołem Pana, z aniołem Bożym. Nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację. Aby ją odświeżyć, czy też może ktoś jej nie zna, przeczytamy ten fragment. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 32. Wersety 22-31. Ale wstawszy te jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabboku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. To jest rzecz bardzo znamienna. Dlatego, że ta potyczka z Bogiem, z aniołem Bożym skończyła się kontuzją Jakuba. Zwichnięciem stawu biodrowego. Ścięgno zostało uszkodzone. Ja nie jestem lekarzem, nie znam się dobrze na anatomii. Tutaj są, przynajmniej jeden lekarz jest, wiem. Ale wiem, że kontuzja stawu biodrowego to jest dość poważna sprawa. I zobaczcie, w tej właśnie sytuacji Bóg mówi do Jakuba po raz pierwszy. Odtąd imię twoje już nie jest Jakub. Ale imię twoje jest Izrael. Co to znaczy? Izrael to jest wojownik Boga. Możemy zapytać, jak to? Wojownik z przetrąconym biodrem? Co to za żołnierz? Na rehabilitację, do szpitala, do domu, na rentę. A nie do walki. Przypuszczam, że Jakub szedł do boju tak, jak idą sportowcy, wojownicy tych sportów walki, MMA, czy jakoś tak się nazywa. A wracał potłuczony. Bóg mówi o nim, od tej pory jesteś moim wojownikiem. Paradoks! Dziwne! Osłabiony człowiek staje się Bożym narzędziem. Stracił kondycję, stracił zdrowie. Wielu ludzi mogło machnąć ręką, przekreślić go, o Jakubie, z ciebie już nic nie będzie. Ale Bóg nazywa go Izraelem. Twoja ułomność, wada fizyczna, intelektualna, jakakolwiek inna, nie jest dla Boga żadną przeszkodą, a może być nawet zaletą. Dlaczego? Dlatego, że Bóg używa to, co słabe, aby sam odebrał z tego chwałę. Kolejny przykład. Mojżesz. Jego powołanie, druga księga Mojżeszowa, rozdziały 3 i 4. Nie mamy czasu, aby czytać szczegółowo tej historii. Ona jest fascynująca, a szczególnie ta końcówka dialogu, rozmowy między Mojżeszem a Panem. Bóg daje mu mnóstwo argumentów, polecenia, powołanie, objawia mu swoją wolę. Mojżesz słucha, myśli, a w końcu mówi, to nie dla mnie. To nie dla mnie. Boże, mam argument. Pamiętacie, jaki to był argument? Druga Mojżeszowa 4:10. No właśnie. Przeczytamy to w całości. Druga Mojżeszowa 4:10. A Mojżesz rzekł do Pana. Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. No słuchajcie, no to jest argument. Przywódca narodu, który miał stanąć przed faraonem. Przecież to musi być wygadany człowiek, polityk, złotousty, który potrafi mówić bez przerwy o niczym. No dlaczego ten Bóg nie przyjął argumentu Mojżesza? Większość z nas by przyjęła taki argument. Może miał słaby głos, może nie najlepszą dykcję, może się zacinał, może mówił trochę niegramatycznie, może z dziwnym akcentem. A może brakowało mu odpowiednich, no tych, słów. No taki człowiek na przywódce. Ja myślę, że w naszym kościele nie miałby szansy na ordynację na duchownego. Miałby? Nie miałby. A gdzie? Kto by go rekomendował? I on też się mówi jakąś gwarą. Nie. Tłumacza potrzebuje prawie, że.
Nie ordynowali ten.
Ej, bracie. No i słuchajcie, był za stary też, o tym nie mówię, ale wiem, 80. U nas do 70. No nie, już po Mojżeszu. Sensowny i poważny argument. Argument, który, uwaga, rozgniewał Boga. Rozgniewał Boga. Bóg nie miał zamiaru dyskutować z Mojżeszem. Mówi, jest proste rozwiązanie. Aaron będzie twoimi ustami. Już! Nie umiesz mówić? Dobra, jest Aaron. Dlaczego? Dlatego, że Bóg używa to, co słabe, aby sam sobie odebrał chwałę. Tak na marginesie. Najlepsi mówcy niekoniecznie są najlepszymi przywódcami. Czytałem kiedyś świadectwo Yonggi Cho. Nie wiem, czy jego zbór jest nadal największy na świecie? Jest, ciągle. Yonggi Cho opowiedział, że miał taki etap w swoim życiu, że próbował naśladować zachodnich kaznodziejów. Billy Grahama na przykład. I było to sztuczne, męczył się. W końcu stwierdził, że nie da rady. I z tego, co wiem, on nie jest wcale porywającym mówcą. Jego kazania nie powalają ludzi na kolana. To nie jest człowiek pokroju Reinharda Bonke czy innych tego rodzaju, powiedzmy, tuzów wśród mówców. A jednak? A ile lat chorował na serce? Dlaczego? Dlatego, że Bóg używa to, co słabe, aby sam sobie odebrał chwałę. W młodości pamiętam, przyznam wam się, byłem chłopakiem mocno nieśmiałym i zakompleksionym. Mówię szczerze, kiedy było więcej niż kilka osób, krępowałem się otworzyć usta, przywitać, cokolwiek powiedzieć. Jakieś kompleksy, zahamowania. Wtedy też poznałem Pana i niestety mój ówczesny pastor nie wiedział o tym. Zaproponował mi kazanie. Wiecie, poczułem się jak Piotr, który usłyszał: o, błogosławiony. Pomyślałem sobie, świetna okazja. Nareszcie ktoś się na mnie poznał. Teraz ja im powiem tutaj mądrość. To był taki troszkę starszy, statyczny, troszkę tradycyjny zbór. Nie powiem gdzie. Niektórzy wiedzą. Troszkę się bałem oczywiście, ale uważałem, że mam sporo dobrych rzeczy do powiedzenia. Pamiętam to moje pierwsze nieszczęsne kazanie. Trwało jakieś 7 minut. Próbowałem ugryźć temat Księgi Daniela. O! Poległem! Usiadłem w ławce, spuściłem głowę. Powiedziałem, to było straszne. Połowy rzeczy nie powiedziałem. Drugą połowę poplątałem trochę. Usiadłem w ławce z poczuciem totalnej porażki. Na szczęście mój pastor, dzięki Mariusz za tą myśl dzisiejszą, nie ocenił mnie, ale mimo wszystko docenił. Za miesiąc wymusił kolejne kazanie. Już nie byłem taki chojrak. I bardzo dobrze. Z bojaźnią Bożą na kolanach, z Biblią w rękach. Wołałem, Boże, ja nie chcę dać po raz drugi plamy. Było trochę lepiej. Jakieś 15 minut. I z tego, co pamiętam, chyba wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. W strachu i tremie zdałem sobie sprawę z tego, że wcale nie jestem taki dobry i mądry. I wtedy właśnie przyszła łaska Boża. Wtedy, kiedy przestałem mniemać o sobie, że jestem taki inteligentny, taki elokwentny i tak już dużo wiem, że ho, ho, ho. A tam starsi ludzie, mało kto w ogóle, nie wiem, szkołę średnią? Chyba nawet nikt szkoły średniej nie skończył. A ja byłem świeżo po maturze. Bóg używa to, co słabe, aby odebrać chwałę dla siebie, całą chwałę. I wiecie co, kochani? Bóg używa, również używał nawet przedmiotów, które musiały zostać zniszczone, aby przyszło zwycięstwo. Pierwszym przedmiotem, któremu się przyjrzymy, to są dzbany Gedeona. Księga Sędziów, rozdział 7, mówi nam o takim dziwnym zwycięstwie. Księga Sędziów, rozdział 7, wiersze 16-20. Szukanie z latarką troszkę mi zajmuje więcej czasu. Jest to bitwa, walka, wojna między ludem Bożym a Midiańczykami. I Bóg dał dziwne polecenie i powiedział do Gedeona, że mają zaopatrzyć się w następujące przedmioty. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce. Kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I rzekł do nich: patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy tedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu, na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano strażę, zadali w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadały w trąby 3 chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić, i zawołali: miecz dla Pana i dla Gedeona. Bardzo dziwny ekwipunek bojowy. Dzbany, trąby i pochodnie. Nawet mieczów nie mieli. Zwycięstwo przyszło wraz z rozbiciem dzbanów, a w dzbanach ukryte było światło. I to jest symbol, to jest obraz tego, kiedy Pan Bóg łamie naszą dumę, pychę, nasze zbytnie poczucie pewności, i wtedy ten skarb, który jest w nas, o którym za chwilę powiem, jest wydobyty na zewnątrz i zaczyna świecić i przynosi zwycięstwo, przynosi Bożą chwałę. 2 do Koryntian 4, 6, 7. Bo Bóg, który rzekł: z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Kto kiedyś rozbił naczynie gliniane? Cokolwiek. Kubek, talerzyk, miseczkę. Ciężko to zrobić? Bardzo łatwo. Taki fajans na podłogę spadnie i już po nim. Żelazny garnek wytrzymałby. Ale naczynie gliniane jest słabe. I to jest to, o czym mówi Bóg. Jesteś glinianym, zwykłym naczyniem. Nikim specjalnym, a jednak jest w tobie skarb. Ten skarb, o którym słyszeliśmy w czasie pierwszego kazania. Jest w tobie skarb. Ty jesteś skarbem wewnątrz. Nasze ciała są tą skorupą. Nasza natura jest tą starą skorupą, którą Bóg musi rozbić, złamać, tak jak złamał Piotra, tak jak złamał Mojżesza, tak jak złamał Pawła, tak jak złamał wielu, wielu innych ludzi, aby to światło mogło zostać wydobyte na zewnątrz. Dlatego, że Bóg używa to, co słabe, aby odebrać całą chwałę dla siebie. Jeszcze kolejny obraz. Ewangelia Marka, rozdział 14, na przykład historia, kiedy do Jezusa przyszła kobieta z alabastrowym słoikiem pełnym wonności. Te słoiki były tak robione, że trzeba było rozbić, ułamać szyjkę, aby wylać zawartość. Nie były zakręcane, gwintowane. I ta maść była bardzo kosztowna. Wiemy, że ktoś ją tam szybko przeliczył, była to wysoka wartość. I ta kobieta namaściła stopy Jezusa. Bóg użył tego naczynia, aby odebrać chwałę dla siebie, tego zniszczonego, już zepsutego naczynia, aby mógł odebrać chwałę dla siebie. Bóg używa to, co słabe, aby odebrać całą chwałę dla siebie. Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wziął chleb i co zrobił? Złamał. I to był obraz Jego ciała, złamanego za ciebie i za mnie. I w tym symbolu złamanego ciała przyszło największe zwycięstwo w historii. Bóg użył tego słabego ciała Jezusa, które zostało przybite do krzyża. Zostało złamane, aby objawiło się wielkie zbawienie. Aby objawiła się chwała Boża. Kiedy Jezus umarł, oddał swojego ducha, zasłona w świątyni rozdarła się. Mówi o tym ewangelista Mateusz. Gruba tkanina, szyta w specjalny sposób, została rozdarta. Możemy powiedzieć złamana po to, aby Boża obecność mogła wyjść z tego miejsca najświętszego i rozlać się po całej ziemi, aby Boży lud mógł przebywać, mieć społeczność z Bogiem. Pan użył tego chleba, aby wskazać nam na to, że to, co słabe, On używa dla swojej chwały. I to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy czują się niegodni, zbyt słabi i wzgardzeni z powodu swoich ograniczeń. Myślisz tak, jak Mojżesz. Ja nie umiem pięknie mówić. Może tak, ale czy dla Boga jest to problem? Żaden. Może mówisz, jestem zbyt stary, zbyt słabo wykształcony, mam za mało pieniędzy, albo mam za dużo pieniędzy, aby służyć Bogu. Dla Boga naprawdę nie są to żadne ograniczenia. Jedynym ograniczeniem jest twoje posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo. To jest jedyne ograniczenie. I chciałbym dzisiaj zaapelować, abyśmy mogli przyjść do Boga z takim naszym wewnętrznym: tak, Panie, jestem świadomy swoich ograniczeń i ułomności. Jestem świadomy, że nie przeskoczę pewnych poprzeczek, ale dla Ciebie przecież nie jest to absolutnie żaden problem. Dlaczego tylko jedna osoba mówi amen? Kimkolwiek jesteś, jeśli szczerze kochasz Pana, jakiekolwiek ograniczenia nie stanowią dla Niego żadnego problemu. Twoja mowa i tak dalej, i tak dalej.
Alleluja.
O tak. Dlatego, że Bóg używa to, co słabe, aby odebrać całą chwałę dla siebie. I na koniec odczytam ten werset, którym zaczęliśmy. Izajasza 57:14. Bo tak do ciebie i do mnie mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święte. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Chciałbym, abyśmy modlili się dzisiaj z tymi z nas, którzy są skruszonego i pokornego ducha. Aby Pan mógł ożywić i pokrzepić ciebie, twojego ducha i twoje serce. Pragnę modlić się dzisiaj z tymi, którzy świadomi swoich różnych ograniczeń, mimo to chcą powiedzieć Bogu: tak, oto jestem, użyj mnie. Oto jestem, Panie, co mogę robić? Co mogę? Czego ode mnie oczekujesz? Zaniechaj wymówek. Zaniechaj wyszukiwania argumentów. Zawsze będziesz je miał. Zawsze będzie zbyt mało czasu. Zawsze okoliczności będą przeciwne. Ale jeśli chcesz dzisiaj Bogu powiedzieć: Panie, nawet taki, jaki jestem, przychodzę, a Ty mnie użyj. Chcemy Was błogosławić. Chcemy o Was się modlić. Chcemy stanąć w jedności ducha. Chcemy oddać Bogu całą chwałę. W tym momencie miał już pięknie przygrywać zespół. Może jakiś murmurando chociaż? Pewnie, że tak. Jest perkusja. A ja w czasie tej pieśni, przygotowana pieśń. Super. Pewnie, że tak. Kochani, kiedy zespół będzie się, kiedy się ustawi, zacznie śpiewać, tam z tamtego miejsca. Zapraszam tych, którzy chcą powiedzieć: Boże, tak, jestem może jak Mojżesz, jestem może jak Piotr, ale przychodzę z moimi słabościami, abyś mógł mnie uleczyć, uzdrowić i użyć. Amen.